aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Dobrze. Więc kontynuujemy nasze rozważania nad historią monarchii Dawidowej i po takim wstępie, który zrobiliśmy ostatnio, w zeszłym tygodniu. Teraz już przejdziemy sobie do samego tekstu biblijnego. W zasadzie dzisiaj powinniśmy dwa pierwsze rozdziały sobie omówić. I słuchajcie, pierwsza rzecz, od której warto byłoby w ogóle zacząć. Bardzo często mówi się o tym, że w Piśmie Świętym, w ogóle w tej kulturze Bliskiego Wschodu, bardzo istotna była ta rola syna pierworodnego. Natomiast okazuje się, kiedy czytamy teksty biblijne, że wcale niekoniecznie tak było. I nie zawsze to było tak, że tak naprawdę ten syn pierworodny przejmował tą pełnię władzy, przejmował pełnię władzy po ojcu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, o której warto byłoby powiedzieć, to niekoniecznie również w czasach starożytnych było tak, jak czasami się błędnie mówi, że najstarszy syn brał wszystko. Wiemy doskonale o tym, że na przykład kiedy Izraelici wrócili do ziemi obiecanej, była ona w miarę proporcjonalnie dzielona, prawda? Oczywiście, jeżeli tych synów było bardzo dużo, jeżeli ziemia była niewielkim jakimś tam kawałkiem, no to w sposób naturalny nawet nie było możliwości podzielenia tej ziemi na wszystkich, bo tak naprawdę nikt z tej ziemi nie byłby w stanie wyżyć. Taki przykład, który się nam pojawia choćby w Biblii, zwróćcie uwagę, jak pojawia się ten przykład o tym synu marnotrawnym, prawda? On dostał swoją część i wyjechał, prawda? Jakąś sporą część od ojca dostał. Oczywiście drugi syn, ten, który został z ojcem, miał przejąć no to całe gospodarstwo, prawda? Po nim. Więc to pokazuje, że pewna proporcja mimo wszystko była jednak zachowywana. Natomiast niekoniecznie musiało być tak, że rzeczywiście najstarszy syn brał wszystko. Choćby też przykład Jakuba i Ezawa, prawda? Też tam oni się zamienili. W zasadzie Ezaw przehandlował ten przywilej bycia synem pierworodnym, więc tak tylko zwracam uwagę, ponieważ tak naprawdę Dawid, no on też nie będzie tym pierwszym synem, Salomon nie będzie tym pierwszym synem Dawida, więc tutaj też on nie był takim pierwszym naturalnym spadkobiercą Dawida. Za chwilę sobie powiemy, że tych osób, które rościły sobie prawo do przejęcia władzy po królu, było więcej. Także pamiętajmy, że ten przywilej bycia synem pierworodnym, on nie był taki jednoznaczny, jak to dzisiaj czasami się twierdzi. Druga rzecz tutaj, co prawda po angielsku, bo niestety po polsku taki grafik się nie robi. Natomiast chciałem zwrócić uwagę, zobaczcie, że tak naprawdę Dawid przed dziećmi z Batrzebą, prawda? Tutaj wiemy, że to pierwsze dziecko, pierwszy syn umarł, drugi później był Salomon, miał również innych synów, prawda? O tym już sobie ostatnio mówiliśmy. Więc w sposób naturalny oni oczekiwali również, że być może po ojcu przejmą władzę, tak? Teraz zobaczcie, w sposób naturalny przejęcie jakiegoś gospodarstwa, no to był łakomy kąsek zawsze, prawda? Przejęcie jakichś dóbr, zajęcie w ogóle wszystkiego po rodzicach, to zawsze było no coś, co było pożądane, tak? Natomiast w tym przypadku mamy sytuację absolutnie wyjątkową, ponieważ dziedzic nie tylko przejmuje wszelkie dobra, które posiadał ojciec, ale również zostaje królem, prawda? Więc to była ta wartość dodana. Więc w tym przypadku Kiedy Dawid zbliżał się ku swojej śmierci, w sposób naturalny w synach narastały napięcia, narastała wewnętrzna walka o to, żeby rzeczywiście po ojcu przejąć zarówno dobra materialne, szczególnie tutaj takim dobrem materialnym pożądanym był oczywiście pałac Dawidowy, który Dawid wybudował, więc to była, no, tak mówiąc kolokwialnie, najbardziej ekskluzywna nieruchomość w Jerozolimie prawdopodobnie, prawda? Ale również te wszystkie przywileje, które wynikały oczywiście z tego, że ten syn zostawał królem. Więc Dawid postanowił jednoznacznie, że tym dziedzicem po nim będzie Salomon. On nie był pierworodnym, ale został wybrany przez ojca. Za chwilę sobie jeszcze powiemy o tym, ponieważ niekoniecznie również synowie oczekiwali, że przejmą schedę po ojcu. Wtedy to jeszcze to system dziedziczenia nie był tak uregulowany, prawda? Że to zawsze z pokolenia na pokolenie przechodzi przywilej bycia królem, no bo pamiętamy o tym, że po Saulu był Dawid, gdzie oni w ogóle nie byli spokrewnieni, prawda? Teraz słuchajcie, dochodzimy do bardzo ciekawej rzeczy, do bardzo ciekawego całego nurtu piśmienniczego, który pojawia nam się zarówno w Biblii, w takich niewielkich fragmentach, ale również powstały oddzielne teksty, które mówią o takiej sytuacji, kiedy to jest jakby cała zaaranżowana sytuacja, kiedy ojciec jest już na progu śmierci, prawda, te ostatnie momenty życia, wtedy zaprasza swoich synów albo dzieci, różnie to bywało, najczęściej synów, i oprócz przekazania im pewnych dóbr materialnych, pod koniec swojego życia przekazuje im pewną mądrość. To była, słuchajcie, swoisty gatunek literacki wręcz, prawda? Coś, co my byśmy nazwali dzisiaj bardziej takim testamentem duchowym. Oczywiście w tamtych czasach było tak, że nie było testamentów raczej takich spisanych, jak my mamy dzisiaj, prawda? Tylko ojciec po prostu wyrażał tą ostatnią wolę najczęściej ustnie, natomiast wykorzystywał też sytuację do tego, by podzielić się pewnymi przemyśleniami ze swoim potomstwem. Zaraz przejdziemy do tego testamentu, który Dawid zostawia swojemu synowi. Tutaj będzie sytuacja, tak jak powiedziałem, szczególna, bo on ma zostać następcą tronu. Ale słuchajcie, zachował się taki testament, który oczywiście to jest tekst apokryficzny, przypisywany Jakubowi, który tuż przed swoją śmiercią wzywa swoich 12 synów. To jest bardzo piękny, taki pouczający tekst apokryficzny. I on każdemu z tych synów poleca pielęgnowanie jednej cnoty, prawda? Czyli, nie wiem, tam pobożność, pokora i tak dalej. 12 tych cnót wymienia, prawda? I to jest taki tekst, który jakby z jednej strony oczywiście miał być taką wskazówką dla tych synów, ale później powstał cały taki nurt piśmienniczy, który miał na celu pokazanie, że wielcy ludzie Izraela, oprócz tego, że się dorobili, oprócz tego, że byli królami, patriarchami i tak dalej, to mieli coś mądrego do przekazania kolejnym pokoleniom. I zobaczcie, że duża część tych testamentów, takich pouczeń, znajduje się w Biblii, prawda? Czyli co nam to pokazuje? Całe doświadczenie takiego wierzącego, mądrego człowieka, prawda, zostaje przekazane kolejnym pokoleniom i nie tylko ci bezpośredni spadkobiercy mieli z tego korzystać, ale również kolejne pokolenia Izraela miały z tego korzystać. Tak się czasami robi, czasami zostawia się taki testament duchowy, prawda, pewne przemyślenia po swoim życiu, szczególnie na przykład papieże, prawda, proboszczowie czasami zostawiają, więc to jest coś, co rzeczywiście jest takie ciekawe i to jest cały ogromny, ogromny nurt taki piśmienniczy, który nam się od czasów starożytnych tak naprawdę pojawia. I Dawid również taki testament swojemu synowi zostawia. Dalej, oczywiście przed śmiercią, to na czym bardzo zależy Dawidowi, to jest mianowanie następcy. I teraz zwróćcie uwagę na taką rzecz, że mamy tu pewien wyjątek. Ponieważ Dawid ma poczucie jako król, że to on, oczywiście zaraz sobie powiemy o tym, że nie on osobiście, ale że on ma wpływ na naznaczenie następcy. To jest pewna wyjątkowa rzecz w Biblii. Ta monarchia, jak wiecie, dopiero się rodzi, pewne zasady, tradycje dopiero się rodzą. Pamiętamy o tym, że kiedy Saul zgrzeszył, to Bóg wybiera Dawida na króla. A Saul nie miał jako władca żadnego wpływu na to, kto będzie jego następcą. Natomiast tutaj, w sytuacji pewnych walk, starć w domu, prawda, Dawid wybiera, kto ma zostać królem. Nie przez przypadek prosi kapłana i proroka, żeby zaprowadzili jego syna do źródła Gichon i tam go namaścili na króla. Generalnie w Izraelu najczęściej robili to kapłani. Wysłanie proroka ma tutaj pokazać, że również Bóg nie sprzeciwia się tej decyzji. Prawda? Pamiętamy o tym, że prorocy w Starym Testamencie zawsze będą przekazywali to i tylko to, czego oczekuje od nich Pan Bóg. Prawda? Więc tutaj mamy taką sytuację, że Dawid prosi, żeby kapłan poszedł namaścić, to była funkcja własna kapłanów, namaszczanie na królów, prawda? I oczywiście prorok jako takie potwierdzenie, że to nie sprzeciwia się woli Pana Boga. Mają oni Salomona zabrać na mule i to jest o tyle ciekawa rzecz, że muły w czasach, o których tutaj mówimy, w czasach monarchii, były dużo droższe niż konie. Nawet mówi się o tym, że 2-3 razy były droższe od koni, więc w tamtych czasach to nie koń był takim najbardziej znamienitym zwierzęciem, na którym jeździli jacyś władcy, ponieważ to wynikało z tego, że muły były importowane z zagranicy. Izraelici w tamtych czasach jeszcze nie posiedli wiedzy, jak po prostu udomowić te zwierzęta i jak się nimi zajmować, już po prostu takie przystosowane do tego, żeby mogły pełnić te role jako zwierzęta pociągowe, jako zwierzęta, na których się jeździ, po prostu takie już wychowane zwierzęta, przygotowane do tego, importowali i to oczywiście generowało dodatkowe koszty. Teraz zwróćcie uwagę, mamy taką sytuację, za chwilę sobie zobaczymy, gdzie to było, też żebyśmy mieli taką świadomość na mapie. Dawid prosi, żeby ten kapłan i prorok udali się z jego synem do źródła Gichon. To jest rzecz nieprzypadkowa. Tak naprawdę, jak dzisiaj popatrzymy, bo to się nic nie zmieniło, no może poza Las Vegas to jest chyba jedyny wyjątek, ale generalnie miasta mieściły się przy ujęciach wody, tak? Oczywiście kiedyś się wybierano w taki sposób naturalny, no i przez lata te miasta tak już po prostu zostawały. To było coś naturalnego, prawda? Nawet w Europie, gdzie dostęp do wody, do źródeł jest dużo lepszy, to najczęściej obok rzeki sytuowano miasta. Natomiast pamiętajmy, w czasach starożytnych, w tamtym klimacie, po prostu miasto bez dostępu do źródła wody tak naprawdę nie miało szans przetrwania. Prawda? Więc źródło wody było podstawową gwarancją, żeby to miasto mogło jakoś przetrwać. mówiliśmy sobie o tym w kontekście zdobycia miasta, że często kamuflowano źródło i doprowadzano jakimś tunelem, tak było w przypadku Jerozolimy, wodę do miasta, żeby był stały dostęp nawet w sytuacji no, jakiegoś podboju miasta, prawda? Druga rzecz, że w sposób naturalny kobiety, bo to kobiety się tym zajmowały, jak chciały po prostu zdobyć wodę dla rodziny, no to dużo łatwiej było gdzieś tam na terenie miasta podejść po tą wodę, niż gdzieś tam do źródła się udawać, prawda? Do dziś ciekawa rzecz, bo na przykład w Nazarecie wiemy o tym, że było jedno źródło, więc z całą pewnością Matka Boża z Jezusem się tam zjawiali, prawda? Więc to były takie miejsca absolutnie kluczowe. Najczęściej było jedno, czasami dwa źródła na duże miasto. I zobaczcie, że Dawid chce, żeby właśnie tam, w miejscu życia, w miejscu, bez którego miasto nie może, Jerozolima nie może funkcjonować, prawda? Żeby właśnie tam jego syn został namaszczony na króla. I teraz, dlaczego o tym mówię? Zobaczcie, to będzie pewien taki naturalny proces, tak? Miejsce otrzymania życia, nowego życia, będzie się dokonywał nad źródłem. To nie przez przypadek Jan Chrzciciel również uda się nad wodę, nad Jordan, prawda? Bo to tamtym ludziom to w sposób naturalny kojarzyło się z pewnym dobrobytem, życiem i przetrwaniem. I tam oczywiście dokonuje się namaszczenie na króla. Od czasów starożytnych we wszystkich ludach tych ościennych też to praktykowano, po prostu namaszczano olejami na króla. To był pewien taki rytuał, pewna tradycja. Więc tutaj w stosunku do Salomona jest ona również praktykowana. Dalej, słuchajcie, pojawiają się te słowa, które w zasadzie do dziś się wypowiada: niech żyje król, prawda? Czasami umarł król, niech żyje król. To przetrwało od czasów starożytnych. Jakie to miało znaczenie? Publiczne ogłoszenie. Zobaczcie, że w tamtych czasach nie było tak, jak jest dzisiaj, że powiedzmy po wyborach, prawda, niezależnie w Polsce, kto by gdzie tam, w jakim miejscu był i nawet za granicą, prawda, w telewizji się ogłasza. Jest to też pewna forma publicznego ogłoszenia, czy nie wiem, wiemy, kto wygrał wybory za granicą poprzez telewizję, czy inne kanały informacyjne. Oczywiście w tamtych czasach nie było takiej możliwości. Te informacje rozchodziły się tak zwaną pocztą pantoflową. Więc pierwsze takie publiczne ogłoszenie króla spowodowało, że powoli ta informacja się rozchodziła. Mamy nowego króla, mamy nowego władcę. To, słuchajcie, za chwilę sobie szczegółowo o tym powiemy, powodowało jeszcze jedną bardzo konkretną rzecz. Każdy, kto chciał zostać królem, jak to tam może liczył na taką funkcję, miał dwie możliwości. Albo się wycofać, albo walczyć, prawda? Zdobyć siłą tą władzę. Tutaj akurat Salomon już powoli będzie miał takie wpływy, że tak naprawdę nikt nie będzie w stanie go pokonać. I on, słuchajcie, fizycznie zajmuje tron. Znowu to jest pewna tradycja, która do naszych czasów została. Tron, miejsce sprawowania władzy, ale również miejsce sprawowania sądu. Pewien symboliczny gest siadania na tronie. Tutaj akurat tak poglądowe zdjęcie z Koimbry. Tam kiedyś król zasiadał, teraz doktorat, tu można brać jako część uniwersytetu. Słuchajcie, zobaczcie, chciałem, żebyśmy sobie zobaczyli, co jakiś czas wracamy do mapy. To jest oczywiście z czasów Jezusa, prawda? Jerozolima. Natomiast już tutaj pewne rzeczy widać, bo tak naprawdę to, co zostało wybudowane w czasach Dawida, po prostu z czasem systematycznie miasto się rozrastało. Prawda? I tu mamy oczywiście to źródło Gihon, gdzie gdzie został Salomon namaszczony nad królem, zobaczcie, na króla. Tutaj oczywiście w sposób naturalny, przynajmniej przez jakąś część roku, płynęła woda z tego źródła, ale zobaczcie, że woda była doprowadzana tunelem do sadzawki. Tak? Tutaj mamy miasto Dawidowe, to jest to miasto, gdzie rzeczywiście w czasach Dawida już powoli zaczęto budować, tam był ten pałac Dawidowy, oczywiście no, pałac nieporównywalny do takich współczesnych pałaców królewskich, prawda? Ale na miarę ówczesnych możliwości on tam był, prawda? I teraz zobaczcie, że Salomon dobuduje tutaj tą część powyżej. I oczywiście centralnym miejscem będzie świątynia Salomona, prawda? Która tutaj zostanie wybudowana. Tu mamy akurat świątynię z czasów Heroda, to jest późniejsza grafika. Tu mamy miasto górne, no i tu powoli kolejne, prawda, dzielnice miasta się rozrastały. Słuchajcie, też jako tylko taka ciekawostka, jak już tutaj jesteśmy przy mapie, ja kiedyś to pokazywałem, ale też się czasami tutaj wymieniamy, nowe osoby dochodzą, to żebyśmy mieli świadomość. Zobaczcie, tutaj mamy Golgotę, prawda? I teraz w czasach Pana Jezusa mur był tutaj, prawda? Więc Golgota była za murami miasta. To była naturalna rzecz, że cmentarze były zawsze za murami miasta. I oczywiście tutaj ten grób Józefa, prawda? Który został poświęcony dla Pana Jezusa. I później wybudowano z czasem nowe mury, nowego miasta, prawda? I współcześni archeolodzy, kiedy szukali grobu Pana Jezusa, to przez pewien czas szukano za tymi murami, prawda? Bo nie mieli wtedy jeszcze świadomości, że to nie były mury, że ich w ogóle nie było w czasach Pana Jezusa, prawda? Więc później, kiedy zorientowano się, że Jerozolima kończyła się tu, no to dużo łatwiej też było odnaleźć Golgotę, więc wszystko nam się zgadza i tak mniej więcej wyglądała Jerozolima w czasach Jezusa. Ona po prostu systematycznie tutaj od tego malutkiego kawałka położonego nad źródłem Gichon się nam rozrastała. To jest też naturalny proces, prawda? Jakbyśmy dzisiaj popatrzyli na Stare Miasto, też można w Warszawie się zastanawiać, jak ci ludzie się tam w ogóle mieścili, prawda? I tutaj przecież w naszej części to jedynym kościołem to była Katarzyna, która w zasadzie tutaj te wszystkie tereny obsługiwała. No dzisiaj to byłoby niemożliwe. Swoją drogą dzisiaj to najmniejsza parafia tutaj. Ale to już zostawmy. Słuchajcie, idźmy dalej. Ta pierwsza Księga Królewska w pierwszym rozdziale opisuje bardzo ciekawą rzecz. Wtedy Adoniasz, syn Haggity, zaczął się wynosić, mówiąc: ja będę królować. Dlatego zaopatrzył się w rydwan, jezdny i 50 gońców, którzy go poprzedzali. Zobaczcie, nie bez przyczyny tutaj umieściłem wersety, czyli tu mamy sam początek. Można byłoby powiedzieć, Adoniasz ma początek, że król Dawid słabnie. Tak, już został starcem, już nie jest w stanie zapanować nad sytuacją w Izraelu i w takiej sytuacji Adoniasz mówi: a to może ja bym sobie został królem, prawda? Co robi? Najmuje sobie prywatne wojsko, kupuje sobie rydwan i sam siebie ogłasza władcą, sam siebie ogłasza królem. Oczywiście wiemy, że była to jakaś taka autonamaszczenie, do którego w ogóle namaszczenia to nie doszło. Natomiast zobaczcie, tam 30 parę wersetów później usłyszał to Adoniasz oraz wszyscy zaproszeni, którzy z nim byli i właśnie przestali ucztować. Usłyszał też Joab dźwięk rogu i rzekł: co znaczy ten zgiełk poruszonego miasta. I teraz słuchajcie, Adoniasz jest bardzo niedaleko, bo około 230 metrów od tego miejsca, gdzie Salomon został namaszczony na króla, więc no to jest blisko, prawda? Kiedy ludzie krzyczeli, niech żyje król Salomon, też zgodnie z tradycją Deli wrogi, prawda? No to w sposób naturalny zrobił się pewien zgiełk. Natomiast on był poniżej tego miejsca, prawda? Więc niby był blisko, a jednocześnie nie widzieli się nawzajem, prawda? Ten Salomon z Adoniaszem, o czym tutaj nam mówi tekst. I oczywiście co zrobił lud, kiedy zorientował się, że został namaszczony nowy król? Rozszedł się, bo po prostu nie chcieli doprowadzić do wojny domowej. Tak, gdyby zwolennicy Adoniasza chcieli walczyć, no to byłaby po prostu wojna domowa. Tutaj akurat też Koimbra też tylko tak poglądowo, żeby pokazać tą różnicę w poziomach. Natomiast dęcie wróg zawsze było podczas takich wielkich uroczystości w Izraelu. To był pewien taki uroczysty gest, który miał też zwracać uwagę, prawda, że coś ważnego się dzieje. Oczywiście później to na przykład na szabat, prawda, w ten sposób zapowiadano na jakieś takie ważne uroczystości. To jest trochę tak, jak my mamy dzwony, tak, które zapowiadają. Dzisiaj to jest już inaczej, bo mamy też inną komunikację i mamy zegarki i wiemy wszyscy, prawda, o której jest msza. Natomiast w czasach starożytnych to była pewna taka forma komunikacji, też zwrócenia uwagi na pewne ważne wydarzenia. I słuchajcie, co tutaj mamy? Zmienia się na pewna perspektywa. Od tego momentu, po tym jak Salomon doszedł do władzy, będzie już dziedziczenie tronu w Izraelu. Też z perturbacjami, będziemy sobie o tym mówili, natomiast generalnie będzie dziedziczenie. To ma dla nas oczywiście znaczenie w kontekście genealogii Pana Jezusa, prawda? Bo od Dawida ta genealogia jest wyznaczana, te różne odnogi tam będą odchodziły od tej genealogii, natomiast ta linia do Pana Jezusa tutaj już nam się zaczyna, prawda? I wiemy o tym doskonale, że Dawid był, później Salomon, to były bardzo ważne postaci w genealogii Jezusa i kończymy już z etapem mianowania władców. Będzie już dziedziczenie. Tutaj mamy właśnie zadrżeli ze strachu wszyscy zaproszeni przez Adoniasza, wstali i każdy poszedł w swoją drogę. Kiedy już został namaszczony król, no to oczywiście nikt nie chciał z nim konkurować, nikt nie chciał z nim walczyć. Ten Adoniasz miał tam jakąś niewielką i to najemną armię, więc nie był w stanie tutaj konkurować z całym ludem. Dalej słuchajcie, wróćmy do tego testamentu, do słów testamentu, który Dawid daje swojemu synowi Salomonowi. I teraz zwróćcie uwagę po początek, bardzo piękne słowa. Ja wyruszam w drogę przeznaczoną ludziom na całej ziemi. Czyli gdzie zmierza? Oczywiście do śmierci. Słuchajcie, chciałem wam tutaj w tym kontekście powiedzieć dwie takie rzeczy ważne. Pierwsza rzecz, tamci ludzie mieli poczucie, tutaj jest też taka poglądowa droga z Izraela, oni nie mieli autostrad. To były najczęściej takie wąskie drogi, które my w Polsce możemy znać po prostu z pól, prawda? Kiedy między polami jest wyznaczona jakaś droga, ona nie jest w żaden sposób utwardzona. Tak to w starożytnym Izraelu funkcjonowało. I teraz zwróćcie uwagę na taką rzecz, że funkcjonował pewien obraz. Życie jako droga. I życie, pewna postawa moralna, etyczna, religijna, to nie było coś, co ja sobie wymyślam, jakby droga, którą ja sobie wybieram, ale to było podążanie drogą poprzednich pokoleń, Tak? Czyli, bo oni mieli takie doświadczenie, kiedy rzeczywiście no, tych dróg było mało, to po prostu ludzie no, szli tymi samymi drogami, którymi chodzili ich przodkowie. I to był nie tylko taki fizyczny obraz, ale również to było symbolem pewnej tradycji, pewnych zobowiązań, tak? Czyli tak jak postępowały poprzednie pokolenia, tak również my powinniśmy postępować. Targumy aramejskie, które powstawały w czasach Pana Jezusa, mówią, że prawo Izraela, czyli to, co my byśmy nazwali Torą, czy Pismem Świętym, to jest droga życia. Prawda? Czyli jeżeli człowiek postępuje zgodnie z tym, co jest w Piśmie Świętym, to wie, że jego celem jest życie, że dojdzie do życia. Słuchajcie, i druga rzecz. Wczoraj akurat, ponieważ jestem też zaangażowany w taki zakon maltański, to jest zakon, który po prostu służy ubogim, potrzebującym i tak dalej. Teraz akurat tam duża akcja pomocy dla Ukrainy i to, co w Turcji tam się dzieje, to jest dramat kompletny. Natomiast słuchajcie, też wczoraj mam spotkanie, ponieważ to jest spotkanie też dla kadetów, którzy dopiero się przygotowują, poprowadził oficer Wojska Polskiego. On powiedział rzecz, z której ja sobie nigdy nie zdawałem sprawy. Omawiał taką książkę, która powstała w 1920 roku jako pewien poradnik dla kadetów do Wojska Polskiego. I tam była piękna rzecz na temat ojczyzny, miłości ojczyzny, taki punkt, że ojczyzna, która cię od najmłodszych lat karmi, przyjmie cię po twojej śmierci. I dalej tam padają takie słowa, że dlatego miłość do ojczyzny za życia nie może przejawiać się tylko w słowach, ale w konkretnych czynach. Piękna myśl, właśnie jako taki wzór dla kadetów. I zobaczcie, oni mieli takie poczucie, prawda, też. Co to jest ta droga, którą zmierza Dawid? Będzie droga to oczywiście do śmierci, tak? Tam jeszcze eschatologia, życie po śmierci nie było tak rozwinięte, jak my mamy dziś, ale Dawid ma poczucie, że zostawia Salomona, który będzie kontynuował jego drogę, a później syn Salomona będzie kontynuował jego drogę i tak dalej, prawda? Więc tutaj mamy to poczucie, oni nie mieli poczucia tego życia po śmierci, dlatego tak ważne było potomstwo. I to jest pierwsza rzecz. Dawid, który mówi Salomonowi, podążaj drogą prawości, podążaj drogą tradycji, prawda? To jest pierwsza rzecz, którą chciałem ci powiedzieć jako ojciec przed śmiercią. Kolejna rzecz, utwierdzaj słowo Boga. Dosłownie sprawiaj, że jego słowo będzie trwało. W ogóle w myśli żydowskiej, hebrajskiej, słowo Boga było jakby quasi niezależnym istnieniem, pewną rzeczywistością, która jest. Ale słuchajcie, co ciekawe, słowo Boga nie było czymś ulotnym. Dla nich to było coś bardzo, bardzo konkretnego. Tutaj podam tylko przykład taki śmieszny, do którego kiedyś dotarłem, ale dał mi do myślenia. Ponieważ w Księdze Powtórzonego Prawa, ja akurat z tego też pisałem doktorat, pojawia się takie zdanie, że Tory nie ma w niebie, prawa nie ma w niebie. Dlatego, że Bóg dał prawo człowiekowi, prawda? I to prawo powinno być, powiedzmy tak ładnie, zinterioryzowane, przyjęte przez człowieka, prawda? I teraz zobaczcie, później odwołuje się do tego Paweł w liście do Rzymian w 10 rozdziale i Paweł mówi taką rzecz. Bóg dał nam pewne postanowienia, pewne prawa, nakazy, ale to nie jest coś zewnętrznego. To jest coś, co powinno być w twoim sercu i coś, co powinieneś wykonywać. Nie? Więc Paweł tak to rozumie. Prawo Boga zinterioryzowane. Ale zobaczcie, w Talmudzie, to jako tylko taką ciekawostkę, ale dla pewnego urzeczywistnienia tego, o czym mówimy, pojawia się taki fragment, że rabini się kłócili. o różne sprawy. Już nie pamiętam dokładnie o co, to chyba tam nawet nie jest podane. W każdym razie trwał spór. Jeden mówił tak, drugi mówił inaczej. I w ten spór w pewnym momencie zaangażował się Pan Bóg. I jaką odpowiedź dostał od rabinów? Panie Boże, Ty się nie wypowiadaj, bo Tory nie ma w niebie, więc jakby nie masz prawa się wypowiadać. Nie? Ale co nam to pokazuje? Że oni rzeczywiście, jeżeli Tora z nieba została dana na ziemię, to jakby tam już jej brakuje, tak? No bo po prostu jej tam nie ma. Nie? To nam pokazuje, że oni rzeczywiście słowo Boga rozumieli jako coś bardzo, bardzo konkretnego, nie coś takiego ulotnego. Więc tutaj Dawid, druga rzecz, którą mówi swojemu synowi, spraw, żeby słowo Boga, prawo Boga było realnie funkcjonującą w państwie rzeczywistością. I o tym sobie będziemy mówili na następnym spotkaniu, ale tak rzeczywiście się stanie, bo jednym z głównych przymiotów Salomona będzie to, że on będzie sprawiedliwym sędzią. On rzeczywiście te słowa pewnej takiej zaprowadzenia, pewnej praworządności weźmie sobie bardzo mocno do serca. I słuchajcie, to miało też bardzo konkretny wymiar, ponieważ jednym z takich buntowników był Joab i Dawid mówi mu, musisz uporządkować państwo z wrogów i ludzi, którzy będą przeciwko tobie knuli. I co mówi Dawid? Postępuj z nimi sprawiedliwie, tak? Nie bądź człowiekiem zemsty czy pomsty, który będzie w jakimś takim szale emocjonalnym po prostu zabijał wszystkich ludzi, którzy mu zagrażają. Nie. Bądź człowiekiem, który sprawiedliwie będzie osądzał ludzi, nawet którzy są ci wrodzy. No? To też taka ciekawostka, ale jestem pod takim wrażeniem. Ten właśnie oficer mówił o tym, że tym kadetom mówili, że w życiu ważne są trzy cnoty. Spokój, postępowanie zgodnie z kompetencjami, czyli trzeba je mieć, i odwaga. Nie? I to były trzy cnoty, których oczekiwali później właśnie od oficerów. Spokój, czyli i do tego to w pewnym sensie te trzy cechy streszczają to wezwanie Dawida wobec swojego syna. Postępuj spokojnie, rozważnie, bez emocji, zgodnie z kompetencjami, które masz, a jednocześnie bądź człowiekiem odważnym. Oczywiście Dawid umiera. Grobowce królewskie były na terenie, czy w okolicach Jerozolimy. Oczywiście Dawid, ponieważ zdobył Jerozolimę, jak pamiętamy, no to ma prawo do tego, żeby na swojej ziemi gdzieś tam zostać pochowanym. To było gdzieś w okolicach miasta Dawidowego. Najczęściej, słuchajcie, w czasach starożytnych groby to były takie pieczary albo wręcz komory. Rzadko kiedy tak wprost chowano w ziemi. Najczęściej po prostu drążono w skale. Zresztą po prostu tamte tereny temu sprzyjały. Ja tylko przypominam, gdybyście mieli kiedykolwiek, w zasadzie gdziekolwiek, możliwość bycia w katakumbach, to naprawdę warto to zobaczyć, bo to jest trochę inny sposób chowania zmarłych niż dzisiaj. Czy w Rzymie, czy na Malcie takie katakumby się zachowały, więc warto to zobaczyć i prawdopodobnie właśnie taki nagrobek również ma Dawid. Chociaż tutaj znowu trwają spory, bardzo poważne, chociaż turystom się to miejsce, gdzie Dawid został pochowany, pokazuje, ale tak naprawdę trwają spory, czy to miejsce jest tym miejscem. Do końca nie jesteśmy tak w 100% tego pewni. Słuchajcie, kolejna rzecz, bardzo ciekawa. Adoniasz przychodzi do Batszeby, matki króla, i prosi ją o wsparcie u syna. Teraz słuchajcie, dlaczego ja o tym mówię. Mamy już tutaj pewien początek administracji królewskiej. Coś, co my byśmy dzisiaj nazwali załatwianiem spraw urzędowych, prawda? Czyli ludzie, którzy chcieli mieć pewne wpływy, tutaj akurat w tym przypadku to było oczekiwanie wpływów poprzez małżeństwo z kobietą, która była związana z rodziną, prawda? Ale już od czasów Salomona takie administracyjne sprawy się zaczynają. Ludzie przychodzą do króla, po prostu proszą go o rozwiązanie pewnych spraw, proszą go o pewną przychylność i na wszystkich dworach królewskich tak się to odbywało. Słuchajcie, bardzo istotna rzecz, o której nie możemy zapomnieć, to jest Szalom, imię Salomona. Zwróćcie uwagę, że już od tego momentu to imię tak naprawdę będzie wyznaczało pewną historię. Tu już będzie dużo mniej wojen, dużo mniej zawiści. Ona też się będzie pojawiała, bo to nieuniknione, gdzie są ludzie, tam jest zawiść, tam są wojny, niestety. Natomiast to będzie czas takiego dobrobytu gospodarczego, takiego prosperity, prawda? Takiego rzeczywiście, że on będzie starał się zorganizować to państwo, ale już nie będzie musiał walczyć w takim stopniu, jak robili to jego poprzednicy. A więc to imię będzie też oznaczało pewną sytuację społeczną. Zwracam Wam też tutaj jako ciekawostkę uwagę na to, że tak naprawdę kolejny taki pokój to będzie Pax w czasach Augusta, prawda? Czyli w tym momencie, kiedy narodził się Jezus. I znowu Imperium Rzymskie osiągnęło już wtedy taką potęgę, że nastał pewien błogostan. I rzeczywiście proroctwa Starego Testamentu zapowiadały, że kiedy narodzi się Mesjasz, to będą czasy właśnie takiego pokoju. I rzeczywiście w Imperium Rzymskim w czasach Jezusa taki pokój był. I czyli ten czas pokoju, takiego dobrobytu rzeczywiście nastaje po takich czasach ciężkiej pracy, walki, podboju i najczęściej później jest wtedy tendencja ta upadkowa i tu dokładnie tak samo pewien rozkład państwa będzie następował. Kolejna rzecz, o której warto byłoby powiedzieć, zobaczcie, ta Batrzeba, o której sobie mówiliśmy, prosta kobieta, którą gdzieś tam Dawid zauważył, ona jest nazwana królową, prawda? Wtedy król wstał na jej spotkanie, oddał jej pokłon, a potem usiadła na swym tronie. I teraz w Biblii mamy trzy rodzaje królowych. Na trzy rodzaje kobiet mówi się królowe. Po pierwsze, mogła być to małżonka króla, tak mieliśmy w przypadku Estery. Po drugie, mogła być taka sytuacja, że król umierał i małżonka przejmowała po nim władzę. Tutaj na przykład taka sytuacja była w odniesieniu do królowej Atalii. To ona była bardzo niemiłą kobietą, bo ona po prostu wymordowała wszystkich, kogo się dało i została królową. To jest taki niechlubny przykład. Bardziej chlubny druga kobieta to jest Aleksandra Salome. Powiedzmy tam gdzieś niecałe 200 lat przed Chrystusem ona żyła. Wtedy też w Izraelu był taki dobrostan. Królowa Aleksandra Salome jest rzeczywiście przez Izraelitów uważana za taką, powiedzmy, królową matkę, prawda, która dbała o nich. Więc to jest druga możliwość. I trzecia, no to jest ta królowa matka w takim sensie, że ona i syn po prostu był władcą, prawda? Najczęściej to się wynikało z tego, że ojciec, król umierał i wtedy królowa pełniła takie funkcje reprezentacyjne i w pewnym sensie organizowała funkcjonowanie pałacu, prawda? Była doświadczona, więc cieszyła się też pewnym szacunkiem, uznaniem, no i wiecie, zawsze jak to jest przy władzy, była blisko ucha najważniejszej osoby, więc zawsze coś tam mogła szepnąć i tutaj właśnie ten Adoniasz do niej po to przychodzi. Nie idzie bezpośrednio do króla, tylko oczekuje pewnego wsparcia od matki. Słuchajcie, ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, moment pewnego kryzysu. Jeszcze Salomon tego kryzysu nie będzie widział, on się ujawni po czasie. polityka zagraniczna, o tym już sobie wspomnieliśmy ostatnio, natomiast już tekst biblijny do tego momentu dochodzi, organizowana poprzez małżeństwa z kobietami z obcych narodów. Wiemy o tym, że wtedy rzeczywiście w czasach starożytnych, ale później również sojusze były zawierane przez małżeństwa dzieci władców. A więc tutaj Salomon poślubił córkę Faraona. Mówi się, że prawdopodobnie to był Siamuna, Faraon, więc wchodzi już w pewną relację z Egiptem. Prawda? Zyskuje przychylność Faraona egipskiego. Natomiast, choć sam jeszcze tego nie widzi, to pamiętajmy o tym, że zawsze w Izraelu przyjęcie obcych kobiet z obcych narodów to również będzie przyjęcie obcych bogów, prędzej czy później. Prawda? Więc tutaj już mamy taką sytuację, że powoli do domu Salomona wchodzą kobiety z bóstwami, które czciły. Ta religia w Egipcie była bardzo mocno rozbudowana, dla Egipcjan była bardzo ważna, prawda? Więc rzeczywiście obce bóstwa wchodzą już do pałacu Salomona. I na tym sobie zakończymy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak to było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków.
Pan z wami.
I Duchem Twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Idźcie w pokoju Chrystusa.
Bogu niech
to za 3 tygodnie. Tak się widzimy dobrze. Amen.